Podkręcamy Phenoma. 1 sierpnia 2008. Overclocking to tani, a często nawet darmowy sposób na zwiększenie wydajności komputera. Choć pierwsze poważniejsze próby pojawiły się w momencie wydzielenia mnożnika i magistrali procesora. Prawdziwy szał podkręcania rozpętał 10 lat temu Intel dzięki procesorowi Celeron 300. A 50, a nawet 100% wydajności więcej. Za darmo stało się niezwykle ponętną propozycją dla wszystkich bardziej zaawansowanych użytkowników komputerów. Sprawdzamy, ile dodatkowej mocy wyciśniemy z procesorów AMD Phenom. Często natrafiamy na informacje o dość dobrych wynikach podkręcania Phenomów. Z doświadczenia wiemy, że niecała seria jest podatna na przetaktowanie. Dotyczy to raczej pojedynczych sztuk. Do prób wybraliśmy Phenoma 9600 Black Edition z serii B2, którego najważniejszą jego cechą jest odblokowany mnożnik, co pozwala próbować podkręcania na dwa sposoby. S226625 ustawienia Phenoma. Procesory AMD i płyty główne na tę platformę są skonstruowane inaczej niż ich intelowskie odpowiedniki. Brak w nich głównej magistrali FSB, jest za to sygnał zegara HTT, względem którego określa się częstotliwość pracy elementów komputera, w tym łącza HT, umożliwiającego komunikowanie się procesora z chipsetem. Kontroler pamięci w modelach AMD od czasu Athlona 64 zintegrowano w jądrze procesora. We wcześniejszych Athlonach był bezpośrednio zależny od częstotliwości pracy procesora, co powodowało problemy z szybkością pracy pamięci. Nie zawsze szybkość procesora podzielona przez liczbę całkowitą dawała pożądane 400 MHz 800 w DDR2. W Phenomach uniknięto tego problemu, wprowadzając mostek północny o stałej częstotliwości pracy, zazwyczaj 1800 MHz jedynie w Phenomie 9850 2000 MHz. Dzięki temu o częstotliwości pracy pamięci decyduje szybkość HTT. S226626 optymalne ustawienia. Częstotliwość pracy CPU równa częstotliwość HTT. X. Mnożnik CPU. Częstotliwość pracy mostka północnego. NB równa częstotliwość HTT. X. Mnożnik NB. Częstotliwość pracy HT równa częstotliwość HTT. X. Mnożnik HT. W tym wypadku CPU i NB to jeden układ, którego obszary mogą pracować z różną częstotliwością. Jeśli decydują o niej wspomniane wyżej parametry, to teoretycznie nic łatwiejszego niż włożenie procesora w płytę pozwalającą na ich regulację i zadania mu wybranej przez nas szybkości. Niestety, to tylko teoria, każdy układ może pracować z określoną maksymalną szybkością. W wypadku procesorów AMD Phenom jest ona zazwyczaj jedynie odrobinę wyższa niż częstotliwość nominalna, to znaczy ustalona dla danego układu przez producenta, zatem nie da się z Phenoma pracującego z szybkością 2300 MHz zrobić Phenoma 5000 MHz. Poza tym w większości układów producenci blokują mnożnik na maksymalnej wartości, a to oznacza, że nie da się przyspieszyć metodą zwiększania go. Kolejną przeszkodą, często bardzo dużą, jest wydzielanie ciepła przez pracujący układ. Jak wiadomo, po przekroczeniu pewnej temperatury ulega on nieodwracalnemu uszkodzeniu. Ilość tego ciepła wzrasta proporcjonalnie do szybkości pracy i kwadratu napięcia. Podniesienie szybkości pracy wymaga zazwyczaj także zwiększenia wartości napięcia procesora. Podobnie jest z innymi układami. To powoduje problemy z rozproszeniem ciepła. Od razu można darować sobie standardowy układ chłodzenia dołączany do procesorów AMD, gdyż jego wydajność wystarcza zaledwie do pracy z nominalnymi ustawieniami. A zatem potrzebny jest wydajniejszy układ chłodzenia. S226627 płyta ważna rzecz. Nie ma co się łudzić, że w wypadku każdej płyty można zwiększyć napięcie układów bądź dostarczać prąd o odpowiedniej jakości. Tutaj właśnie pojawi się płyta do overclockingu, która nie tylko zapewnia sterowanie wszystkimi opisanymi wyżej parametrami, ale także pracuje stabilnie po ich podniesieniu. Dostosowanie do tych wymagań uwarunkowane jest samą jej konstrukcją, a także jakością zastosowanych na niej komponentów. W sposób oczywisty powoduje to podniesienie ceny, dlatego jeden model kosztuje 200 zł, a drugi, z podobnym lub tym samym chipsetem, jest kilkakrotnie droższy. Wiadomo także, że jeśli nie chcemy zająć się podkręcaniem, kupowanie drogich płyt rzadko znajdzie rozsądne uzasadnienie. Za jakość prądu dostarczanego do procesora i pamięci odpowiadają nie tyle zasilacze, co właśnie odpowiednie układy. Ogólnie, im więcej faz napięcia procesora, tym prąd powinien być lepszy, ale niekiedy łatwiej zwiększyć liczbę faz niż jakość układów zasilających. Stąd też oceny sprawności działania całego układu nie da się sprowadzić do prostego przełożenia na liczbę faz. Dobrym przykładem są niektóre płyty MSI o czterech fazach zasilania procesora i w niczym nie ustępujące konkurentom mającym ich znacznie więcej. S226628 BIOS, środowisko naturalne overclockera. Wszelkich zmian, o których piszemy, dokonuje się z poziomu BIOS. U. Dostęp do ustawień można uzyskać najczęściej po naciśnięciu klawisza Delete w czasie startu komputera, choć w wypadku części modeli należy nacisnąć F2. Przed rozpoczęciem podkręcania warto zaktualizować BIOS do najnowszej wersji, bo kolejne edycje eliminują problemy wychodzące na jaw już w trakcie użytkowania płyty. W naszej brakowało jednej karty, na której umieszczono wszystkie funkcje odpowiedzialne za podkręcanie i trzeba było ich szukać w kilku miejscach. Mnożnik łącza HT można zmienić na karcie chipset. W tym wypadku jednak podano niekrotność HTT, lecz docelowe taktowanie łącza. Po podniesieniu HTT wartości te odpowiednio się zwiększą, choć nie będzie to widoczne w samym BIOS-ie, a dopiero dzięki programowi CPU. Z. Większe, platforma testowa, do prób wybraliśmy, oprócz wspomnianego procesora Phenom 9600 Black Edition, płytę główną ASUS M3N. HT Deluxe z układem Force 780 SLI, pamięci PDP Patriot PDC-22, G, 6500 LLK2, X, 1 GB, układ chłodzenia OCZ Vendetta oraz zasilacz z Riverstone NS-0565-650, W, pozostałe komponenty zestawu to karta graficzna ASUS AcuaTank GeForce 8800 GTX, twardy dysk Seagate Barracuda 7200.10320 MB i napęd optyczny Pioneer DVD 116 S 2.126630 podkręcanie mnożnikiem. Przede wszystkim sprawdziliśmy, jaką częstotliwość pracy osiągnie Phenom po podniesieniu jego mnożnika. To sposób zdecydowanie najłatwiejszy. Zwiększa się wartość mnożnika i napięcie procesora. Oczywiście należy zachować rozsądek, zbyt duże napięcie może doprowadzić do spalenia układu. Podkręcanie mnożnika ma także wady. Największą jest bardzo duży skok częstotliwości pracy procesora, równy iloczynowi minimalnego skoku mnożnika i HTT, czyli w tym wypadku 100 MHz 0,5 X. 200 MHz. Nie pozwala to precyzyjnie szukać maksymalnych możliwości układu, ale za to unika się wszelkich pułapek. S. 2.126631 praktyka. Przy temperaturze zewnętrznej 30 stopni Celsjusza i po zastosowaniu chłodzenia mogliśmy w miarę bezpiecznie na krótszy czas podnieść napięcie procesora do 1,5 V. Już przy 1,45 V. CPU, dzięki podniesieniu mnożnika do 13, osiągnęło 2600 MHz przy 1,5 V. Nie dało się uruchomić systemu z mnożnikiem 13,5, czyli z szybkością procesora 2700 MHz. S. 2.126632 podkręcanie z użyciem HTT. Część pierwsza. Drugi sposób podkręcania procesora, znacznie trudniejszy i bardziej czasochłonny, to podniesienie wartości HTT. Przy zachowaniu stałego mnożnika zwiększy się częstotliwość pracy rdzenia procesora. Ta metoda wymaga dużej wprawy, doświadczenia i przede wszystkim sprawdzenia możliwości samej płyty, bo czasem nie da się podnieść HTT i tym samym, przy braku procesora z odblokowanym mnożnikiem, nie będzie żadnej możliwości przetaktowania. Jak zatem sprawdzić, co można zyskać dzięki płycie? Ponownie trzeba w BIOS i odszukać funkcje odpowiadające za podkręcanie i zmniejszyć mnożnik procesora do wartości nawet o połowę niższej niż nominalna. Pozwoli to wykluczyć jego wpływ na ocenę możliwości podkręcania samej płyty. Następnie zmniejsza się mnożnik HTT także o połowę, co eliminuje ograniczenie magistrali HTT oraz szybkość pamięci do 400 MHz, powód jak wyżej. Kolejną wartością zależną od HTT jest mnożnik mostka północnego. Jego wartość trzeba dobrać tak, aby była możliwie bliska optymalnej, tej od 1800 MHz. Następnie sprawdzamy, czy można uruchomić system, jeśli tak, ponownie w BIOS nie należy zwiększyć wartość HTT o 5 lub 10 MHz. Jeśli system się uruchomi, czynność tę powtarzamy do chwili, gdy nie da się go załadować i w BIOS i odszukujemy funkcję podnoszenia napięcia. Podnosimy o jeden krok napięcie łącza HT chipsetu, w tym wypadku układów Force 200 i 780A, i próbujemy uruchomić system. W razie niepowodzenia znów podnosimy o jeden krok napięcie i próbujemy. Gdy system wystartuje, wracamy do zwiększania częstotliwości HTT, a po osiągnięciu kolejnej granicy ponownie eksperymentujemy z napięciem. Co prawda, płyta pozwala na ustawienie wartości napięcia o kilkadziesiąt procent wyższego niż domyślne, ale nie są to wartości użyteczne, a pewnością nie będą bezpieczne dla jej układów. AMD 790FX do osiągnięcia wartości HTT na poziomie 400 MHz, jeśli na to pozwala, wystarcza zazwyczaj zwiększenie napięcia mostka północnego i łącza HT o 0,05-0,1. V, czyli bardzo nieznacznie. Przekroczenie tych wartości daje skutek odwrotny do zamierzonego. Trzeba też pamiętać, że układy AMD mają tradycyjną konstrukcję z mostkiem północnym i południowym. Brak tam charakterystycznego dla nowych chipsetów serii X. 16 NVIDII i układu NVRC 200. Nie liczmy na szybki sukces. Znalezienie kresu możliwości płyty nawet bardzo doświadczonemu użytkownikowi może zająć wiele godzin, a czasem nawet dni. Za każdym razem, gdy uda się zwiększyć szybkość HTT, zapisujemy dokładnie wszystkie ustawienia, z jakimi ją uzyskaliśmy. Mostek północny w procesorze Phenom ma nie tylko zasilanie oddzielne od reszty układu. Dzięki podstawce AM2+ możliwe jest także doprowadzenie do niego prądu o innym napięciu. S. 126633 praktyka. Maksymalna częstotliwość HTT uzyskana na naszej testowej płycie wyniosła 290 MHz. Niezbędne okazało się zwiększenie napięcia układów NVRC 780 i 200 oraz łącza HT odpowiednio do 1,30, 1,30 oraz 1,30. S. 126634 podkręcanie z użyciem HTT. Część druga. Znając możliwości płyty, możemy wrócić do podkręcania procesora. Przywracamy ustawienia domyślne i tym razem przeprowadzamy wszystkie opisane wcześniej zmiany, pozostawiając standardowy mnożnik CPU. Dochodzi jeszcze jedna zmienna, napięcie procesora. Reguła jest ta sama, co przy podkręcaniu CPU wyłącznie za pomocą jego mnożnika. To sposób znacznie bardziej precyzyjny. Minimalny skok jest równy mnożnikowi procesora. Po osiągnięciu granic możliwości procesora w określonych warunkach ponownie zapisujemy wszystkie ustawienia. Następnie dobieramy wszystkie mnożniki HT, NB, RAM, tak aby częstotliwość pracy zależnych od nich komponentów była bliska nominalnej. Po ich ustawieniu sprawdzamy stabilność systemu obciążającym go programem, na przykład Prime 95. W tym momencie napotkamy kolejny problem. Kilka stopni podkręcania. Najprawdopodobniej system będzie niestabilny lub nawet zostanie automatycznie wyłączony. Powodem może być, oczywiście, temperatura, ale jeśli wcześniej kontrolowaliśmy wzrost temperatury procesora, wymieniliśmy jego układ chłodzenia, użyliśmy dobrej pasty termoprzewodzącej, a napięcia układów płyty podnieśliśmy nieznacznie, tak, że nie nagrzały się do krytycznych wartości, to pozostaje jedna odpowiedź. System nie może pracować z wprowadzonymi ustawieniami. Rozpoczynamy więc poszukiwanie tych wartości, przy których możliwa będzie stabilna praca. Czyli zmniejszamy HTT i za każdym razem przeprowadzamy kilkugodzinne testy. W końcu odnajdziemy ustawienia, które pozwolą na normalne używanie komputera. Powyższy sposób zalicza się do łatwiejszych. Są jeszcze inne stopnie podkręcania. Uli komputer uruchamia się, ale nie jest możliwe załadowanie systemu. Uli system wprawdzie można załadować, ale nie da się uruchomić żadnej aplikacji. Uli komputer nie uruchamia się w ogóle. Uli z komputera wydobywa się dym i czujemy zapach spalonych podzespołów. Uli. W przedostatnim wypadku najczęściej trzeba przywrócić domyślne ustawienia BIOS. Wyciągając z płyty baterię lub przełączając na kilkanaście sekund z worki ClearCMOS w odpowiednie położenie. Część płyt zamiast z worki ma przycisk o tej samej funkcji, część zaś mechanizmy pozwalające na start komputera z domyślnymi lub ostatnimi działającymi ustawieniami BIOS. Kto będzie miał pecha i spotka go ostatni z wymienionych stopni procesu przetaktowania, musi wymienić uszkodzone podzespoły. Zależnie od stopnia szczęścia w nieszczęściu może to być sama płyta lub procesor, ale także w skrajnych wypadkach inne podzespoły. S. 126636 Uwagi końcowe. Wszelkich prób podkręcania czytelnicy dokonują na własne ryzyko i redakcja nie ponosi za ich skutki żadnej odpowiedzialności. Płyta do przetaktowania Phenoma musi być z najwyższej półki, procesor łatwo przekroczy pobór prądu 200 W. Na ewentualne pytanie, dlaczego nie użyliśmy płyty mogącej osiągnąć znacznie wyższe wartości HTT, na przykład wyposażonych w układy AMD 790FX DF i LAN party UT 790FX M2R. Od razu odpowiemy, miałyby znaczenie jedynie w wypadku procesora ograniczonego możliwościami testowej płyty. Jeśli nawet nie zbliża się do osiąganych przez nią 290 MHz, nie ma sensu jej wymieniać. Warto też rozważyć, czy opłaca się podkręcanie Phenoma. Naszym zdaniem, przy jego obecnym zapasie mocy nie ma to większego uzasadnienia. Wprawdzie w benchmarkach samego procesora widać zwiększenie wydajności, ale w innych aplikacjach da to najwyżej przeciętne korzyści. Ponoszone przy tym koszty na zakup drogiej płyty do przetaktowania spawania, wydajnego chłodzenia, zmniejszenie żywotności układu czy stabilności są, naszym zdaniem, zbyt duże. Podczas podkręcania można natrafić na kilka dodatkowych problemów. Warto mieć pamięci pracujące z większą częstotliwością niż początkowo zamierzona, nie będą wówczas blokowały przyspieszenia całego systemu. Należy podkręcać w warunkach, w jakich ma pracować procesor. Płyty poza obudową i umieszczona w zamkniętej obudowie mogą różnić się temperaturą o kilka stopni. Podobnie jak procesory. Nie ma natomiast podstaw do prób obniżania w systemie docelowym. Szybkość mostka północnego. Wbrew dezorientującym informacjom z wielu internetowych forów, nie wpływa to na możliwości przetaktowania procesora. I na koniec bardzo ważna uwaga. Przedstawione w artykule informacje to wskazówki mające ułatwić podkręcenie procesora pchenom, ale nie reguły, bo reguł w tym wypadku nie ma. Niezbędna jest ogromna cierpliwość i zdobywane dzięki niej doświadczenie. Przydają się także rozsądek i ostrożność. Dwa procesory o tym samym oznaczeniu mogą przetaktowywać się w zupełnie różny sposób, podobnie jak płyty główne. Z tego powodu raczej wykluczone jest osiągnięcie zadowalającego rezultatu po wprowadzeniu zasłyszanych ustawień. Trzeba samemu ustalić możliwości swojego komputera.